Uważany był za najbliższego współpracownika Hitlera, fanatycznie wręcz w niego zapatrzonego. Urodził się w 1894 roku. Zmarł 93 lata później, w 1987. Urodzony w Aleksandrii, żołnierz i polityk w czasie I wojny światowej został odznaczony za waleczność. Od 1920 roku należał do NSDAP. W 1925 roku, czyli w tym samym roku, kiedy wymyślony zostaje pierwszy przedłużacz, podejmuje decyzję o tym, że jego drogą kariery będzie polityka. Ramię w ramię z Hitlerem uczestniczył w puczu monachijskim i niemalże trzymał pióro, którym kreślone było Mein Kampf. Od 1930 roku nieustannie piął się na szczyt, w końcu zostając zastępcą Hitlera. 10 maja 1941 roku dochodzi do jednej z najdziwniejszych sytuacji II wojny światowej. Rudolf Hess samotnie leci do Wielkiej Brytanii, zostaje aresztowany, a następnie trafia do szpitala psychiatrycznego, gdzie go trzymają już do końca wojny. Hitler uznaje go zdrajcą, ale nie dożyje dalszych losów Hessa. Ten trafia zaraz po wojnie do Norymbergi, gdzie zostaje osądzony i do końca życia siedzi za kratami. W wieku 93 lat popełnia podobno samobójstwo przez powieszenie na kablu przedłużacza. Widać, przedłużacz zrobił większą karierę, bo ta towarzyszy nam po dzisiejszy dzień. Druga osoba w III Rzeszy, zaraz po wodzu, była nie lada niespodzianką dla Brytyjczyków. Dosłownie wpadł im w ręce prosto z niebios, zupełnie niczym upadły anioł. Oczywiście na Wyspach Brytyjskich nikomu tak po prawdzie nie zależało na tym, by z nim wdawać się w dyskusje, pertraktacje czy nawet negocjacje. Jedynie Churchill starał się ze wszech miar, by wydobyć z niespodziewanego jeńca jak najwięcej pożytecznych informacji. Dostępu do więźnia broniono jak niepodległości. Jedynymi, którzy musieli z nim odbywać długie rozmowy, to strażnicy i specjalnie wyselekcjonowani goście. Co takiego wyjawił najwyżej postawiony jeniec II wojny światowej i co miał do powiedzenia na temat III Rzeszy Hitlera? O tym już zaraz. W kwietniu 1933 roku Rudolf Hess otrzymał stanowisko zastępcy Führera. Zgodnie z legendą, wszystko w historii Hessa zaczyna się w 1939-40 roku, kiedy to zostaje zdegradowany do rangi drugiego zastępcy Hitlera, bo dzięki stosunkowo udanym kampaniom powietrznym Hermann Göring, szef Luftwaffe, miał już dzierżyć pałeczkę pierwszeństwa. Pomysł z samotnym lotem do Anglii wykiełkował po to, aby zyskać większe poparcie społeczne, zarówno dla siebie, jak i dla Hitlera. Hess negocjował potajemnie z aliantami i prowadził rozmowy w nadziei, że doprowadzi do pokoju na zachodnim froncie. Poprzysiągł sobie, że zrobi wszystko, aby swój cel osiągnąć i stąd zapadła decyzja o tym, żeby samotnie polecieć do Szkocji, znaleźć ugrupowanie chcące obalić rząd Winstona Churchilla, ale ryzykowny lot nie przyniósł oczekiwanych efektów. Są źródła przytaczające, że Hess cierpiał na zaburzenia psychiczne. W końcu był nazistą, ale nie udało mu się porozumieć z politykami brytyjskimi i nie udało mu się ich przekonać do zakończenia wojny. Nam pozostaje jedynie się domyślać, że czy działał samodzielnie, czy w porozumieniu z Hitlerem, który to nieoficjalnie przedsięwzięcie zatwierdził. Jedno jest pewne, że z takiego rozwoju wypadków, że wstrzymano by działania wojenne na Zachodzie, to nie byłby zadowolony Stalin. W chwili zaprzestania działań wojennych na Zachodzie, Hitler skupiłby się na pokonaniu Związku Sowieckiego i niewykluczone, że po czasie albo by podjął się ponownego otwarcia frontu na Zachodzie, albo by zadowolił się całą Europą. Niezależnie od tego, jakimi torami by poprowadzić te fantastyczne domysły, Trybunał Wojskowy w Norymberdze skazał Hessa na dożywocie. Ten trafił do berlińskiego więzienia Spandau. Wiadomo, że do końca życia pasją jego było pisanie listów do rodziny, gdzie pośród całego oceanu ciepłych słów powtarzał, że gdyby miał szansę raz jeszcze wszystko przeżyć, to zrobiłby wszystko tak samo i nie odstąpiłby od Hitlera ani na krok. Z korespondencji jasno wynikało, że czuł się dobrze. Trudno doszukać się oznak choroby psychicznej i generalnie podejrzewa się, że ktoś go w więzieniu zlikwidował. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Hess miał zostać zwolniony pod koniec życia. Zatem cała historia z odbieraniem sobie życia wydaje się być dość mocno naciągane, szczególnie, że mieli go wypuścić po 46 latach odsiadki. Póki co nie wiadomo, co zawierają akta zdeponowane w archiwach brytyjskich. Zostaną one ujawnione w pełni dopiero za kilka lat. Być może. Wiele można natomiast dowiedzieć się z jego rozmów, jakie odbył z Brytyjczykami. 10 maja 1941 roku Rudolf Hess odleciał z Niemiec, pilotując samolot Messerschmitt Me 110. Trafiając w alianckie ręce, spędził resztę wojny i resztę życia w odosobnieniu. Zamknięty w czterech ścianach, powoli tracił zmysły, ale bardzo dużo opowiadał. Wszystkie rozmowy skrupulatnie nagrano. Z nich można wynieść bardzo wiele. Że był przede wszystkim ślepo oddany Hitlerowi i że był nadzwyczajnie naiwny. Był przekonany, że odpowiedzialność za II wojnę światową ponosi Winston Churchill, który jeszcze zanim do wojny doszło, nieustannie był zajęty prowadzeniem zakulisowych poczynań, aby zniszczyć naród niemiecki. Odważna teza, uwzględniając, że do września 1939 roku Churchill raczej trzymał się z dala od polityki. Dla nas o niebo ciekawszą informacją jest to, że jego zdaniem Polacy zostali wciągnięci do wojny z Niemcami właśnie przez Brytyjczyków. Rzekomo to polscy politycy chcieli udobruchać niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i chcieli iść na układy, żeby odwieść Hitlera od ataku na nasz kraj. Do zaniechania negocjacji namówili Polaków Brytyjczycy. Dodatkowo wrażenie robi komentarz Hessa dotyczący szefa naszej dyplomacji. Legendarny Józef Beck, ten sam, który z mównicy sejmowej rozprawiał na temat honoru w swoim legendarnym przemówieniu, ten Józef Beck, zdaniem Hessa, był tak naprawdę gorącym zwolennikiem Niemców i III Rzeszy. Gorąco zapewniał, że Beck miał stanowczy zamiar dojścia do porozumienia z Hitlerem. Podobno do tego stopnia Beck był oddany sprawie Hitlera, że ten nie chciał mieć niczego do czynienia z Churchillem, a że był pod wpływem Niemiec. A na tym się nie kończą osobliwe opinie drugiego człowieka III Rzeszy. Według niego Japończycy nie zasłużyli sobie na choć odrobinę zaufania, ponieważ ci byli wyjątkowo zapatrzeni w Australię. Wiele uwagi były zastępca Hitlera poświęcał też religii, zapewniając, że Hitler miał się jej całkowicie pozbyć. Ciekawe, że przyznawał, że jest przekonany, że istnieje przeznaczenie, jasnowidztwo i duchy, ale co do chrześcijaństwa, no tutaj nie miał litości. Zapowiadał, że zlikwidowanie chrześcijaństwa to tylko kwestia czasu, bo przede wszystkim chrześcijaństwo to żydowska bajka. W jej miejsce miała się pojawić niemiecka religia. Nowa wiara miała być budowana od podstaw i wymagała stworzenia nowych aspektów zewnętrznych i rytuałów. Stalin, jego zdaniem z kolei, popełnił wielki błąd, niszcząc religię, nie proponując stosownego zamiennika na jej miejsce. Ostatni szeroki temat zwierzeń Hessa to zbrodnie wojenne Niemców. Mówiąc krótko, Hess w żadne zbrodnie nie wierzył i do upadłego mógł bronić honoru niemieckiego żołnierza oraz III Rzeszy. Co prawda przyznał, że istotnie rozstrzeliwano polskich księży, ale ci byli oskarżeni o szpiegostwo. Jego zdaniem Niemcy nie krzywdzili Żydów. Hitler miał wobec Semitów zupełnie inne plany. Ponoć postanowił wypędzić wszystkich z Europy. Wypędzić, a nie zabić. Nawet po lekturze raportów na temat obozów koncentracyjnych i wspomnień Żydów ocalonych z Holokaustu, Hess nie zmienił zdania. Był tak zatwardziały w swych poglądach i tak skory do dyskusji, że można śmiało przyjąć, że rzeczywiście nic nie wiedział o planach zagłady. Wydaje się to być niesamowite, licząc, że pełnił funkcję bezpośredniego zastępcy Hitlera. A jednak żydowskie ofiary nazywał konsekwentnie rzekomymi świadkami rzekomego traktowania więźniów, dopuszczając co najwyżej myśl, że jacyś urzędnicy średniego szczebla przekroczyli swoje uprawnienia i postąpili wbrew woli hitlerowskiego kierownictwa. Może zresztą Hess był już zbyt obłąkany, by zmienić zdanie na jakikolwiek temat. Brytyjskim agentom opowiadał, że planował wybudować wiejski dom w Szkocji i w związku z tym prosił o książki na temat projektowania angielskich rezydencji wiejskich. Przy innej okazji twierdził natomiast, że jednak zmienił zdanie i kiedy Hitler skończy podbijać Europę, on wróci do ojczyzny, zamiast przyjmować urząd gubernatora jednej z nowych kolonii III Rzeszy. Dzięki za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.